Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 434. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest Piotr Kurdanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim. Tobie, Damianie, i słuchaczom, i wszystkim.
No dawno żeśmy nie rozmawiali, dużo się działo. Powiem ci, że w ogóle, ja to nawet nie wiem, czy to jest kwestia pewnego wieku i zmiany zainteresowań, ale ostatnio byłem, nie to, że jestem bliski zmiany hobby, ale zafascynował mnie świat kolekcjonerów zegarków.
O kurczę, no.
I powiem ci, że...
Tego się nie spodziewałem.
No właśnie, ale ostatnio po prostu podcasty zacząłem słuchać związane właśnie z zegarkami. Zgłębiłem moją wiedzę na temat właśnie różnych mechanizmów, różne popularniejszych firm, które zegarki są najdroższe, które są i dlaczego są najdroższe. Wiesz, najbardziej mnie zafascynowała oczywiście historia firmy Patek Philippe, no bo tam założycielem tej firmy, współzałożycielem był Antoni Patek, Polak, który w XIX wieku po powstaniu listopadowym wyemigrował do Szwajcarii i tam połączył właśnie z panem Filipem siły i stworzyli w sumie chyba najznamienitszą firmę produkującą zegarki. Oczywiście są takie bardziej popularne, znane jak Rolex i też pogłębiałem swoją wiedzę na temat najpopularniejszego modelu zegarka, na modelu Rolexa, czyli Submarinera i tak dalej. Powiem ci, że fascynujący świat. Oczywiście ja to patrzyłem tak z perspektywy osoby, która no nie stać go... Znaczy, wiesz, chodzi o to, że po prostu na tym etapie nie uśmiecha mi się wydawać kilka tysięcy euro na przykład na zegarek.
No to, ale to jest fascynujące. Inwestycja jest podobna.
Słucham?
To inwestycja jest chyba.
Inwestycja, tylko właśnie trzeba wiedzieć, w jakie zegarki. Bo na przykład jest taki Submariner z zieloną tarczą, który jest rozchwytywany. I on ma nawet taką ksywkę Hulk albo Kermit, to zależnie od rocznika. I on... Ciężko jest go w ogóle kupić, więc musisz na zapisy jest, tak? I na zapisy możesz go kupić za 9 tysięcy euro, ale momentalnie jak już go masz, to już możesz go sprzedać z zyskiem kilku tysięcy. I wiesz, ale to nie jest najlepsze. Najlepsze jest właśnie, że jest cały świat tak zwanych omarzy. Bo są oczywiście tak zwane...
Czego, przepraszam?
Bo są zegarki, które są... Na pewno słyszałeś nieraz o podróbkach, o replikach na przykład Rolexa. I że niektóre są po prostu nie do odróżnienia. I faktycznie gdzieś tam po prostu tworzy się zegarki, które jota w jota wyglądają jak Rolexy, ale jest coś takiego właśnie, takie omarze, czyli takie, wiesz, w hołdzie, które wyglądają z daleka, jak na przykład dany model zegarka, no ale one, ale jak już się przyjrzysz, to widzisz, że jest inna marka, troszeczkę pewne są różnice jeśli chodzi o kopertę i tak dalej. No po prostu, wiesz, takie rzeczy, no, bardzo ciekawe. I na przykład zauważyłem, że na przykład na omarze już mnie stać, jeśli chodzi o kolekcjonowanie. I na pewno wrócę do tematu, jak przyjdzie mi z AliExpress i z takich partek i zegarków. No na przykład jest Patek Philippe, ma taki model zegarka Nautilus, który jeszcze kilka lat temu, nie wiem, no nie był tak popularny, jak jest obecnie teraz. Chodzi o to, że po prostu jak pojawiła się moda na zegarki i popularność Instagrama spowodowała, że Nautilus stał się po prostu najbardziej pożądanym zegarkiem wśród kolekcjonerów, tak mi się wydaje, ale to jest zegarek, który, no nie wiem ile nowy kosztuje, ale około, no powiedzmy 55 tysięcy euro, ale to, wiesz, jest bardzo ciężko kupić, no. To kolekcjonerzy trzymają i tak dalej, no. No i też właśnie jednym z najdroższych zegarków jest ta słynna Omega Speedmaster. Ale to już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiem ci, że...
Ja tak... słucham z zafascynowaniem. Może czas na spin-off Fantasmagierii związany z zegarkami.
Gdyby nie to właśnie, że faktycznie, no to trzeba najlepiej mieć właśnie jakiegoś takiego znajomego zegarmistrza, bo to jest bardzo ciekawy świat, kiedy masz, zegarek od zegarka, na przykład czym się różni chronometr od zwykłego zegarka? A co to znaczy, że diver, nie? Że, no, znaczy, pewne rzeczy to samo przejście się rozumie, no nie? Ale że na przykład Submariner to jest diver, jest parę charakterystycznych rzeczy właśnie takiego zegarka, które określają, że dlaczego ten zegarek nadaje się do nurkowania, bo to nie tylko to, że on możesz nim zanurzyć się, prawda, taki typowy diver ma, powiedzmy tam water resistance tam 200 metrów, nie? Ale chodzi o to, że po prostu są pewne rzeczy, które są związane na przykład z tym, jak on się zachowuje na pewnych głębokościach i jest właśnie zegarek taki Sea Dweller, też Rolexa, właśnie Deep Sea, Jamesa Camerona, bo James Cameron lubi nurkować. Prawda, pamiętasz, że w jakiejś takiej kapsule chyba, mogę się nie mylić, mogę przekręcić, ale chyba zszedł do rowu mariańskiego i na jego cześć właśnie Rolex na pewno w porozumieniu z nim przygotował taką specjalną wersję zegarka, który działa nawet na głębokości. Oczywiście to jest wszystko tak, znaczy ja dokładnie nie wiem, jak to się ustala takim ten, ale właśnie to jest zegarek, który ma odporność, wodoodporność podaną na poziomie 3900 metrów. No to jest w ogóle masakra, nie? To technologia, jaka właśnie po prostu, wiesz, no, pasjonujący świat.
I one pewnie też tak mają jakieś tam dożywotnie gwarancje, nie? I tam...
Tak. Tylko właśnie to jest to, że kiedy kolekcjonujesz zegarki i właśnie też... Bo to jest tak, że jak klikniesz, to też na pewno kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak działają algorytmy na przykład na YouTubie, że klikniesz jeden... Dlatego bardzo trzeba uważać, co się ogląda na YouTubie, żeby przypadkiem jakichś takich krzywopolitycznych czy złych filmów nie oglądać na YouTubie, bo później YouTube pomyśli, że my jesteśmy krzywopolityczni i my chcemy po prostu tylko takie filmy oglądać. Ale żeby wrócić do zegarków, klikałem sobie po prostu o Rolexach właśnie, o różnych starszych wersjach jakieś filmiki i znalazłem fragmenty chyba takiego, nie wiem, czy to jest brytyjski, czy amerykański, program amerykański, taki Antique Roadshow, że jeżdżą po prostu, telewizja jeździ po różnych takich targach dla antykwariuszy, dla jakichś takich kolekcjonerów różnych rzeczy i tam są też ludzie, którzy mają jakieś stare rzeczy, czyli tam ktoś na strychu coś znalazł i był właśnie pewien pan, który chyba w latach 60. w Niemczech kupił Rolexa i miał wszystko. Miał rachunek, miał certyfikat, który stwierdza właśnie o jakości właśnie mechanizmu. Wszystko było oryginalne. Była oryginalna koperta, oryginalne szkiełko. Widać, że był bardzo znoszony. Oryginalna bransoleta. I to było właśnie fascynujące, że gdyby on oddał, tak jak mówisz, na tej dożywotniej gwarancji Rolexowi, to Rolex mu wszystko wymienił. Miał piękny zegarek, czysto wszystko i tak dalej. Ale już by nie było tej historii. Już te rysy, bo teraz się szafirowe szkiełka robi, one są praktycznie nie do zagrapania.
Zaraz by się okazało, że ten sam, mimo że to jest ten sam model zegarka, to jednak przez to, że jest nowy, to tak naprawdę jest mniejsza wartość niż ten popsuty.
Oczywiście, tak. No, oni tam, oczywiście to jest tak, wiesz, zegarek jest tyle warty, ile powiedzmy ktoś, kto chce go od ciebie kupić, tyle ci da, no nie? Bo jest jeszcze ta, oczywiście cena rynkowa taka, znaczy cena sklepowa, nie? Retail, czy ta sugerowana cena, detaliczna. A jest oczywiście ta cena właśnie kolekcjonerów i dla kolekcjonerów i wycenili mu ten zegarek właśnie na grubo ponad 60-70 tysięcy dolarów. Nie? No to jest, i to jest taki Rolex, który oczywiście trzeba brać poprawkę na inflację, no nie? Ale wtedy to było jakieś 100-150 dolarów. Nie? No. I tylko, że inflacja była taka, że to powiedzmy dzisiaj to by trzeba było na kilka tysięcy, nie? Ale tak czy siak, no niezła inwestycja, no nie całkiem przypadkowo. No i pamiętacie, że ten świat zegarków mnie tak fascynował, że w sumie mało grałem, ale o grach będzie, wiesz, powiemy. Ale tak sobie pomyślałem, że jeszcze wspomnę, że byłem na Comic-Conie dublińskim. I pierwszy raz byłem właściwie, bo kiedyś robiłem relację, taki filmik wrzuciłem z 2015 roku. Ale to nie ja byłem, to był mój brat i on tam pokazywał, wiesz, fajne rzeczy. No i w tym roku akurat się wybrałem i przyznam, że to jest tak, jak jedziesz ze znajomymi, to mi się wydaje, że to byłby taki Pixel Heaven, ale bez ogródków piwnych.
To tak. Jest ciekawe. 4 na 10.
Wiesz, czy mój największy problem jest taki, że wszystko niesamowicie drogo kosztuje. Pewne rzeczy są w miarę tanie, bo wchodzisz i na przykład tanio możesz sobie zrobić z cosplayerami zdjęcie, bo to cię nic nie kosztuje. I to jest sympatyczne.
No, jeszcze tego brakowało.
Tak, no widziałem naprawdę bardzo fajnych kilka przebrań. Była świetnie przygotowana pani, która robiła za Elektrę, pewnie kojarzysz. Mhm. Był gościu, który był przebrany za żołnierza od EST z Halo i wyglądał no fenomenalnie. I z daleka to po prostu... rewelacja. Jak się podeszło, to widać było właśnie, że to jest wszystko powycinane z jakiejś pianki i tak dalej, więc ten efekt trochę był psuty, ale jak byłeś tak kilka metrów od gościa, no to po prostu fenomenalnie. Rozmawiałem nawet i pokazywał mi, jak przeładował broń, że tam łuska, bo tak, wiesz, naprawdę taki detal dodatkowy, wiesz, taki mechaniczny, no to świetnie wyglądało. Naprawdę było dużo, dużo fajnych ludzi przebranych, były Gwiezdne Wojny, były Pogromcy Duchów, był standardowo DeLorean, więc można było sobie za piątaka zrobić zdjęcie, wiesz, za kierownicą DeLoriana. No akurat skorzystałem, akurat piątak, no, tak, to jeszcze jest granica. Ale ci wszyscy celebryci, to już jest masakra, bo...
No pamięć, to jest coś, co ja o tym słyszałem kiedyś i byłem w absolutnie niezrozumiałym szoku. Było to, nie wiem, czy jestem za stary, czy za bardzo nie siedzę w fanostwie, czy w czymkolwiek innym, ale to, że na Comic-Conie są normalnie kolejki do robienia zdjęć z celebryctwem, które bierze za jedną fotkę, nie wiem, 20 czy 50 euro, to było coś, co wyszło poza moje pojęcie świata. Naprawdę nie byłem w stanie tego zrozumieć. Jak można chcieć zapłacić 50 euro za zdjęcie z panem aktorem z jakiegoś filmu?
No właśnie to jest to, że gdyby tam było jakiś, nie wiem, jakiś album, dostajesz pięknie ze zdjęciami, on ci się podpisuje i wiesz, no, możesz ścisnąć dłoń. To jeszcze rozumiem, że płacisz za produkt plus doświadczenie. Ale faktycznie, selfie-check 35 euro, zdjęcie z autografem 35 euro. A jak chcesz selfie-check i zdjęcie z autografem, to wtedy duża zniżka za 50. I wiesz, i tak sobie myślę, że no, najlepsze jest to, że w ogóle nie możesz tym celebrytom zdjęć robić, bo chodzi właśnie o obsługę. Ja mówię, nie, proszę nie robić zdjęć, proszę nie zrobić zdjęć. Ja zrobiłem zdjęcie panu, który podkładał głos pod Wiedźmina, Geralta, wersja angielskiej. Zrobiłem zdjęcie Johnowi Romero, ale już wiesz, już nie podchodziłem, bo mówię, no, porozmawiałbym i tak dalej, ale jak oni mnie na przykład za to, że chcę porozmawiać, charge'ować, skasują mnie, no to ja mówię, no to okej, to już muszę się... Gdyby to było inaczej, bo gdyby John Romero na przykład nie był w tej strefie celebrytów, tylko gdzieś tak troszeczkę poza, i na przykład sprzedawał, bo widziałem kopię Master of Doom, więc gdyby było tak, że możesz sobie właśnie kupić kopię książki i on dodatkowo ci się podpisuje, to jest super, to rozumiem. Bo tak na przykład jest z twórcami komiksów, artystami i tak dalej. Oni mają swoją wydzieloną sekcję i w ogóle tak odkryłem jeden właśnie bardzo fajny komiks, bo najpierw szedłem na panel, taką prelekcję, której Steven Mooney, rysownik i twórca komiksów i Declan Shalvey, dwóch irlandzkich właśnie gości, którzy rysują dla DC i Marvela. No tak bardzo sympatyczną taką różną rozmowę. Taki, można powiedzieć, podcast z pytaniami, nie? Ja to zawsze tak odbieram, nie? Że taki podcast na żywo. Bardzo sympatycznie. I właśnie w rozmowie właśnie padło, że Steven Mooney stworzył swój autorski komiks, nad którym bardzo długo pracował, który się nazywa Half Past Danger. I najlepsze jest to, że właśnie od razu mnie kupiło to, co już pisałem o tym na grupie, więc dla kogoś, kto śledzi grupę Fantasmagierii, to nie jest jakaś nowość, ale połączenie Indiana Jonesa i Jurassic Park. I wiem, nie, no to już muszę. I szybko kupiłem ten komiks właśnie, bo tam jest mnóstwo stoisk, gdzie można kupić komiksy i poszedłem do niego i wziąłem autograf, bardzo sympatyczny gość. Niestety chciałem od niego też kupić drugi tom, bo akurat pierwszego on nie sprzedawał, ale drugi sprzedawał, ale niestety już się spóźniłem, już go nie było i znaczy nie tego pana, tylko tych tomów. No i trochę mi było przykro, bo komiks jest naprawdę sympatyczny. Wiesz, no, akcja się dzieje właśnie w 43 roku, jest irlandzki, znaczy taki bohater, który widać, że jak ten pan rysował tego bohatera, to miał przed sobą lustro albo swoje zdjęcia, no nie? Bo to jest taki jego alter ego, ale bardzo sympatyczne. Właśnie takiego Irlandczyka, żołnierza, który stracił swój oddział podczas misji rekonansowej na pewnej wyspie, gdzie Niemcy, i to też właśnie jest tak, że to jest ten, to trochę jak w Hellboyu, nie? Że Niemcy po prostu planują w niekonwencjonalny sposób wygrać wojnę. W tym przypadku właśnie pracują na...
Powtarzające historie.
Tak, tak, właśnie uwielbiam właśnie te wszystkie takie wątki okultystyczne, jakieś taka nauka wyprzedzająca swoje czasy i tak dalej. I tu chodziło o to, że Niemcy mają, chcą uzyskać szczepionkę na wirusa, który kiedyś, od którego wyginęły dinozaury. I oni znaleźli dinozaury, które przetrwały. No to jest bardziej skomplikowane, ale muszę przyznać, że bardzo fajnie się czyta, bo to jest właśnie taki komiks przygodowy. Jak bardzo, bardzo coś takiego lubię. No i widać, że też to, że on rysuje James Bondy i ma doświadczenie właśnie w takich nie super, znaczy nie tylko w superbohaterskich komiksach, że mnóstwo właśnie nawiązań do Indiana Jonesa można znaleźć w tym komiksie, no to się świetnie sprawdza i bardzo mi się podobało. I to było takie moje odkrycie, no nie? I właśnie bardzo się cieszyłem, że jednak mimo tego, że pewne rzeczy mi się na komikonach nie podobają, czyli to co właśnie tak wracając do tego, że po prostu te wszystkie stoiska, które są, one sprzedają rzeczy drożej niż normalnie sprzedają te same sklepy, które wystawiają te stoiska u siebie. Wiesz, jakbyś poszedł do sklepu, to kupisz taniej coś. Ja tego nie mogę zrozumieć, bo dla mnie właśnie na takich targach, na takich konwentach, to oni powinni iść właśnie na masę. I wiedząc, że ludzie po prostu chcą siatkami wychodzić i idą na taki konwent, żeby na przykład taniej kupić, nie wiem, całą serię komiksów czy figurek i tak dalej, bo można było kupić wszystko. No przecież były nawet stoiska z mieczami, różnymi replikami i no nie wyrzucają tego akad na grupę, ale mam zdjęcia właśnie srebrny miecz Wiedźmina, zwykły miecz Wiedźmina, miecz Ciri i tak dalej, i tak dalej. No po prostu mnóstwo fajnych rzeczy jest, ale tak jak mówię, no trzeba się przygotować, że wszystko kosztuje, trzeba mieć no, gruby portfel i to jest trochę smutne, no nie? Ale czasami, jak to się mówi, najlepsze w życiu rzeczy są darmowe.
Tak, bo właśnie jak tak o tym opowiadasz, to sobie myślę o Pixelu, w sensie Pixel tak. Heaven, który w sumie to wystarczy bilecik i tam można tak. spędzić nawet, już nawet pomijając ogródek piwny, czy pomijając wszystkie stoiska sprzedające się, ale zawsze jest Indie Showcase, zawsze jest milion ta strefa retro, strefa planszówkowa, więc w sumie pod względem bycia uczestnikiem, no tak. to Pixel wydaje się bardziej atrakcyjną imprezą.
Nie, zdecydowanie, no tylko, że po prostu...
I na przykład ty nie inkasujesz za zdjęcie, które ktoś chce z tą osobą.
Tak, nie, znaczy to akurat właśnie, gdyby Pixel jeszcze mógł być w takim fajnym, bo tu jest Comic Con Dubliński odbywa się w specjalnie przygotowanym takim convention center, więc to ma kilka pięter, przepięknie to jest zbudowane, rozplanowane. Specjalne te audytoria są tak, że po prostu wszystko jest wyciszone od tego zgiełku z zewnątrz, więc jakby właśnie te wszystkie prelekcje, które są bardzo ciekawe na Pixelu, no nie, one już też to jest wałkowany temat, one nie mogą się odbyć w takim jakby to powiedzieć, adekwatnym do ich rangi miejscu, no nie? Czyli właśnie w spokoju, w ciszy, w takiej atmosferze właśnie skupienia. Wszystko jest takie przelotne, bo ludzie przychodzą, wychodzą, no nie? To słychać zgiełk z różnych części, z różnych sal. I jakby, trochę szkoda, nie? Ale z drugiej strony właśnie to jest to, że na Pixelu jest mnóstwo rzeczy, które możesz spróbować. Wszystkie komputery, te stare sprzęty, one są wystawione po to, żeby każdy mógł je dotknąć, każdy mógł zagrać te stare gry, a nie żebyś na przykład mógł zapłacić, żeby sobie zrobić z nimi zdjęcie. I wiesz, i w ogóle to też, ale w ogóle też jest bardzo ciekawe, jak na przykład, jaka jest różnica pokoleń, nie? Bo ja tam szedłem i na przykład było parę gwiazd, które oczywiście doskonale znałem, na przykład był Jonathan Frakes, czyli Commander Riker ze Star Treka i on był oblegany. Naprawdę, chyba wszyscy jeszcze go kojarzą, ale był Kevin Sorbo, czyli Herkules, czyli kapitan Dylan Hunt z Andromedy. I wiesz, można powiedzieć, że aż przykro było, ale to jest tylko kwestia tego, że ty, Piotrze, jeszcze mogłeś oglądać Herkulesa, nie?
Oczywiście, ale to, że oglądałem.
Ale pokolenie dzisiejszych 25-latków, czy ludzi tak zafascynowanych popkulturą, co to, te seriale na Netflixie to tak łykają po prostu, wiesz, sezon dziennie, to oni nie wiedzą, kim jest Kevin Sorbo. Bo Herkules miał swoją premierę w 95 roku. To w dzisiejszych czasach, tak jak 100 lat temu, mogło być równie dobrze, nie? To mogła być jakaś, nie wiem, papirusy zapisane. To jest właśnie to, że po prostu, gdyby zdjęcie z nim było za piątaka, to ja bym tam poszedł sobie zrobił z nim i tak dalej. A nie, że tam ukradkiem, wiesz, trzeba gdzieś strzelić fotkę i to, no ale, tak jak mówię. Bardzo się cieszę, to jest w ogóle impreza taka już stała, ona się chyba kilka razy w roku pojawia, więc mam nadzieję, że jak pójdę, to uda mi się nadrobić właśnie te braki komiksowe, jeśli tam chodzi o Half Past Danger i naprawdę, no to w ogóle ten komiks polecam, to tak przede wszystkim, to tak w ramach kącika kulturalnego, że się tak wyrażę.
To słuchaj, ja jeszcze króciutką wrzutę zrobię do tego, z zupełnie absurdalnej strony, bo tak trochę jak mówiłem, że trzeba uważać, co się klika na YouTubie, bo on potem proponuje różne dziwne rzeczy, no to nie wiem, w jaki sposób to się stało, co ja wyklikałem, czego ja szukałem, ale trafiłem absolutnie przypadkiem na filmik z kanału, który zajmuje się walką na miecze. W różny sposób. ale jest o tyle ciekawe, że był to filmik pod tytułem Najbardziej realistyczna walka na miecze przedstawiona w jakimkolwiek filmie. No i czy odważysz się zgadnąć, gdzie to było?
W Wiedźminie.
Nie. W filmie, nie w grze.
A, w filmie, W jakim filmie to mogłoby być? Nie wiem, to znaczy nie serialu, tak? Rozumiem.
Nie serialu, jest to film, co więcej jest to film polski, więc to jest szokujące. Co więcej, jest to, powiedziałbym, klasyka polskiego kina, więc żeby dłużej
kostiumowy,
się nie
trzymać. Kostiumowy, tak? Noce
tak, i dnie. Nie, Potop. W Potopie scena walki Kmicica z Wołodyjowskim.
Zamachowskim.
Znaczy, w sensie mówię o postaciach, bo to był Kmicic i Wołodyjowski, tak?
Znaczy chciałbym, że Olbrycki i...
Olbrycki i...
A nie, przepraszam, nie Zamachowski.
Bo ty mówisz o Zamachowskim był ogniem mieczem, a w Potopie to był Olbrycki i ja nie pamiętam, kto grał.
Tak, ale wiem, nie, tak, taki z wąsikiem, tak.
Tak. No i tam facet, słuchaj, robi w ogóle kanał, który zajmuje się fechtunkiem w profesjonalny sposób i przez 10 minut pokazuje, że to jest w ogóle najbardziej hardkorowe i najbardziej rzeczywiste przedstawienie walki na miecze, zgodnie ze sztuką, zgodnie z historią. Co więcej, tam on wyciągał w ogóle jakieś ciekawostki, o których ja nie miałem pojęcia. Nawet pokazywał fragmenty z tego filmu, że właściwie to aktorzy tam faktycznie napieprzali się. To nie było odgrywanie scen choreografii, dlatego tak jak zazwyczaj w filmach to jest po prostu efekt, wygląda ładnie, tylko oni faktycznie walczyli na miecze i tam nawet prawie podobno doszło do tragedii, jak jeden drugiego nie zrobił uniku.
No właśnie, coś mi się tam kojarzy, że tam jakieś, że krew się polała nawet, tak chyba było na ten.
Więc taka ciekawostka, że i w ogóle to polecam ten filmik, może go, jak będę pamiętał, to podeślę link, żebyś...
Nie, to ja bardzo chętnie, bo ja w ogóle Potop, no nie powiem, że Potop to jest jeden z moich ulubionych filmów, nie, ale jakiś czas temu zafascynowany tym, że polskie filmy dostają, wreszcie są rekonstruowane cyfrowo, to Potop został także jakby ponownie zmontowany przez profesjonalistów i został wydany w postaci takiego, znaczy pod tytułem Potop Redivivus, przepraszam, Redivivus. I po prostu jest troszeczkę spójniejszy, jest troszeczkę krótszy, ale wiesz, po prostu jest, no, fantastycznie wygląda, no, jakość obrazu fenomenalna.
Ja gorąco polecam, bo to jest niesamowite, bo jak się patrzy na tę scenę, to ponieważ jesteś przyzwyczajony do tego, że choreografia walk na miecze zazwyczaj w filmach jest, powiedziałbym, przepiękna, a oni to po prostu napieprzają, tak to wygląda, jakby oni machali, tak wiesz, jeden drugiego machą bez ładu i składu. A okazuje się, że absolutnie nie. Tam nawet gość odnosi się do momentów, jak na przykład w którymś momencie tak zostaje wyciągnięty miecz do przodu i okazuje się, że to jest jakiś konkretny ruch właśnie z średniowiecznych czasów, który się stosowało po to, żeby zatrzymać przeciwnika i go tam wyprowadzić, że rycinę do tego dodaje, więc naprawdę byłem zadziwiony.
Nie, zdecydowanie muszę to zobaczyć, bo to jest właśnie i to jest coś, czego w dzisiejszych czasach chyba tak nie ma, no bo znaczy są aktorzy, którzy bardzo bardzo ambitnie podchodzą do właśnie do tych wszystkich treningów i takim aktorem, który chyba jest chwalony przez różnych specjalistów jest Keanu Reeves. Podobno jak on gdzieś tam walczy i tak dalej, to widać, że ci specjaliści mówią, że oczywiście to jest wszystko przebajerowane, przejaskrawione na
jest choreograf, filmu. Tak, jest osoba, która tak naprawdę rozpisuje, jak ta walka ma wyglądać
Ale wiesz co, zastanawiam się, czy to, co ty oglądałeś, to znaczy, czy to był kanał, którym gościu się zajmuje tylko właśnie walkami?
Gość, który
bo ja widziałem znowu
generalnie...
inny kanał.
Bronią białą i nawet tam ma masę testowania na tych, nie wiem czy kojarzysz, są takie balistyczne manekiny do właśnie sprawdzania, jak broń na nią reaguje, to właśnie tam testują jakieś konkretne rodzaje w ogóle mieczy, halabard i tego typu.
Ja oglądałem też przypadkowo, zupełnie przypadkowo filmik, bo myślałem, że to może jakaś seria jest taki, że profesjonaliści oglądają jakieś sceny filmowe i oceniają, czy wszystko jest w porządku. I był właśnie jakiś tylko nie pamiętam nazwiska, ale chyba jakiś profesjonalny, albo alpinista, albo jakiś taki wspinaczkowiec, który oglądał fragmenty różnych filmów, gdzie się wspinają. Między innymi, nie wiem, czy pamiętasz początek Mission Impossible 2, jak Tom Cruise po prostu jakiś tak wspina się, jakiś, naprawdę robi jakieś karkołomne rzeczy i niektóre właśnie rzeczy, mówisz, że tak, to jest legit, nie? Że tak właśnie się odpoczywa, nie? Że gdzieś zapierasz się po prostu nogami między jakąś szczeliną, tak żeby ci ręce odpoczęły, nie? Albo jakieś takie różne te... No a tu mówi, no... A tutaj na przykład no to jest trochę przebajerowane, nie? Że nikt by po prostu takiego skoku nie zrobił, no nie? Żeby tam zmienić pozycję, ale Ale no, ciekawe są jeszcze na szczęście rzeczy na YouTubie, chociaż podobno YouTube się strasznie teraz ma zmienić, bo wchodzi to Acta 2 i już,
nie wiem, ja się nie znam,
już ucinają
się...
kontenty, już teraz w ogóle cokolwiek jak pojawi się w twoim filmie, który jak nie masz do tego 100% prawa, nawet możesz mieć prawo do tego, ale jeśli, to nie wiem, YouTube uzna, że ten filmik to nie jest ani fair use, ani coś takiego, to...
Ja nie wiem, tak dużo dyskusji jest przy tym, nie mam pojęcia, kto mówi prawdę, kto mówi nieprawdę, więc ja będę na bieżąco się odnosił do tego.
No tak, no dlatego wszyscy tak naprawdę, wszyscy, którzy tam zarabiali, szczególnie osoby związane z grami, które zarabiały na YouTubie, tak naprawdę przerzuciły się na Twitcha, na streaming, bo tam są prawdziwe pieniądze. No dzisiaj poszła plotka.
News poszedł, że Ninja.
Tak, Ninja zarobił banieczkę od EA.
Od EA za promowanie. To dopiero pokazuje, jakie to są pieniądze.
No ale to też pokazuje właśnie, no tak, no, ale były właśnie też głosy na to, że o, jak dużo, ale były też głosy, o, tylko tyle, nie, że po prostu, no to jest gościu, który autentycznie przyciąga setki tysięcy widzów i nie, wtedy, kiedy był ten moment taki, że Twitch, że na Twitchu 5 razy więcej, no jakby tam było, nie wiem, prawie 700 tysięcy widzów jednocześnie oglądało właśnie rozgrywki w Apex Legends, no to dzięki właśnie takim osobom jak Ninja, czy Dr. Disrespect, czy Shroud w tym czasie, Summit, oni wszyscy wygenerowali ten ruch. I teraz jak spojrzysz na statystyki, to już wcale tak, znaczy nie powiem, że tak różowo, no nie? Ale chodzi o to, że już Apex nie jest na pierwszym miejscu, nie? Już z powrotem jest Fortnite. No. No. Poza tym chyba się ten płatny miesiąc Ninja skończy, bo Ninja wrócił do Fortnite'a.
Zupełnie innej baczki, to mnie to w ogóle nie dziwi, że Fortnite jest dalej na pierwszym miejscu, bo jednak Fortnite ma dużo dłuższy ogon do tego, żeby być na tym pierwszym miejscu. I to, że Apex się chwali przebiciem 50 milionów tych osób, które zagrało w grę, to i tak jest kozacki wynik.
Tak. No, ale...
Ja się tylko pytam, gdzie jest mój pierwszy sezon? Czemu jeszcze miał być na początku marca, a jeszcze nie ma? Proszę, no właśnie, mi dać mój pierwszy sezon.
No właśnie, Piotrze, bo ja rozumiem, że ty się strasznie wciągnąłeś w tego Apexa.
Oj, tak, weszło.
Ja tylko tam raz czy dwa razy się pojawiłem wieczorem właśnie na tym programie. Bardzo sympatyczna atmosfera, właśnie, bo takie party wieloosobowe to jest po prostu jak spotkanie z przyjaciółmi przy piwie,
nie?
Tylko że po prostu
jak
tak.
Jak kiedyś się grało tak naprawdę.
Tak, no to mi się przypomina, ja już to wspominałem wiele razy, To był ten początek Xbox Live, kiedy jeszcze był Jules, kiedy był jeszcze Benek, kiedy było jeszcze parę innych osób, które no, spotykaliśmy się, bo wszyscy byliśmy no, kawalerami albo prawie kawalerami. Mieliśmy właśnie dużo wolnego czasu, szczególnie wieczorami, więc ten czas się spędzało właśnie no, grając i nie zawsze w tę samą grę. I Apex no, zbliżył ludzi, przynajmniej tak mi się wydaje. No,
no
ja oczywiście...
tak, dużo gram w Apexa. Ja trochę żałuję, że niestety ani PlayStation, ani jakoś tajemnicze statystyki Electronic Arts tego nie mierzą, bo jestem ciekawy, ile czasu już ja w tego Apexa wtopiłem. Bo obawiam się, że to mogło być jakieś 30-40 godzin.
No to całkiem nieźle, to całkiem nieźle. Znaczy ja na pewno tyle nie, bo po prostu... Jak, znaczy, mi się ta gra podoba, ale ja po prostu nie mam czasu, żeby jakby wejść na wyższy poziom. I nigdy nie będę czempionem, dlatego że po prostu nie mam takiego, nie wiem, no nie potrafię tak po prostu się wciągnąć. Zawsze tam jeszcze mogę używać, że to lagi, że coś tam, nie, że to brak, że to nie tylko brak skilla, ale ja się cieszę, że pograłem w Apexa, ale nie. Nie miałem takiej motywacji, żeby przy nim siąść, więc ja rozumiem, że pewnie musiałeś kilka razy zaliczyć właśnie to podium i to zadziałało na ciebie jak jakiś
no tak,
narkotyk.
Znaczy, wiesz co, to jest ciekawostka, bo nam się bywają takie wieczory, gdzie w ogóle nie wygrywamy ani razu. Mhm. Ba, nawet. To jest zabawne, bo było tak, że mieliśmy raz wieczór po prostu, wieczór króli, nie wiem. Tak. Wieczór mistrzów, wieczór czempionów, o, to tak. Jest dobre słowo, gdzie za wyjątkiem jednego wygraliśmy wszystkie mecze. Zaczęliśmy mecz, pyk, kończyliśmy wygraną, nawet byliśmy, jak to się ładnie mówi, w telewizji na tych banerach, które tam powiewają w trakcie meczu.
No.
I później wyczerpaliśmy naszą dobrą basę, bo przez jakieś 3 tygodnie nie wygraliśmy ani razu.
No właśnie, to też można powiedzieć, że właściwie to ten, to ja to w ogóle bym powiedział, że właściwie to, co chciałem, osiągnąłem i koniec, nie?
Dokładnie, nie, ale no motywacja jest, przede wszystkim ta gra jest bardzo ona ma wszystko. Ja, mi się sam motyw Battle Royale podobał. Ja lubiłem, bo przecież i w Babka grałem, tak, i w Blackouta. A dla mnie Apex jest kolejnym krokiem ewolucji tego gatunku. Jest tam te wszystkie zmiany, które zresztą to, że i Dudy i Fortnite już zajumają rzeczy powolutku z Apexu, to tylko i wyłącznie o tym świadczy, że to jest krok w dobrą stronę, bo i pingowanie w Fortnite się pojawiło i na przykład w Blackoutie pojawiło się już to, że jak zmieniasz broń, to z automatu możesz wszystkie dodatki do tej broni przełożyć do tej podnoszonej z ziemi nowej. Nie?
No.
Więc nie, no Apex szedł bardzo plus, no jakoś tak się w niego dobrze gra i się dobrze w niego ogląda, a to, że raz na jakiś czas wygrywamy, jest tylko dodatkową motywacją.
Ja po prostu jestem za cienki w potyczkach jeden na jednego. Zawsze jak jest, choćbym miał całe zdrowie, pełen pancerz, to przegram po prostu zawsze taką potyczkę jeden na jednego. Chociaż tu jest taka tyle ciekawe, że ta gra zespołowa dużo daje i ja nie zgłębiłem tych meandrów, arkanów Apex Legends na tyle, żeby móc się wypowiedzieć na temat tego, jak pewne postacie ze sobą współgrają, bo jednak ten podział na klasy, on ma znaczenie.
Ma też... Ja gram supportem, ja gram panią Lifeline'em, która zawsze ma drona leciącego, więc nawet jak się strefa leci, to można sobie zostać jeszcze przegrzebać skrzynki, bo jak się tylko przebiegnie do strefy, to od razu leczonko wejdzie. Plus może zrzucać zrzut zapasów, w sensie tego care package tak zwany. Ale to, co mi się najbardziej się podoba, to że ja sobie po prostu już znalazłem ten zestaw uzbrojenia, który mi się gra najlepiej i po prostu do niego dążę i przez to, że nim mi się gra najlepiej, jasne, raz na jakiś czas tam próbuję, a to coś innego, a to może...
Ale już wiesz po prostu, jak się strzela,
tak, wiem,
w sensie,
wiem,
co
tak,
się
wiem, która broń jak strzela i po prostu nie mam zaskoczenia, że jak to, czemu to strzela tylko 3 razy, a nie wali serio, nie? I tak dalej.
No, czemu ten karabin strzela jak z łuku, no?
Dokładnie,
ja tak miałem po prostu.
Jest tam bullet drop oczywiście.
No i on jest taki dosyć wyraźny. Bo
widać go ewidentnie jako nabój leci, widać, że spada. Nie, nie, ale ja Apexa jak najbardziej bawię się dobrze. A to jak weszliśmy na chwilę do tematu giereczkowego, to coś podrzucę. Mhm. Absolutnie jest to 100% preview, pierwsze wrażenia i tak dalej, bowiem spędziłem jeden interesujący wieczór z The Division 2. Które to
no, ja też,
się
ja
już
też.
Pojawiły. No, jak ci się podoba? Grałeś w jedynkę przede wszystkim?
Znaczy,
nie pamiętam.
Ja grałem w jedynkę grałem i to nawet chyba ją przeszedłem. Tylko oczywiście nie posmakowałem na tyle, na ile powinienem tych wszystkich stref, Dead Zone, tak? To one się tak nazywają, tak? Tak, Dark Zone, przepraszam. Mi się wydaje, że jednak to jest taka kwintesencja, bo ja oczywiście pograłem kilka wieczorów, spędziłem w tych strefach, ale to nie było tak jak na przykład, wiesz, bo mi się wydaje, że taki, jak teraz na to patrzę, to idealna sytuacja, żeby te Dark Zone były tak jak Sea of Thieves jest. Czyli po prostu jesteś jakby takim piratem na morzu, w tych strefie, gdzie po prostu walczysz o ten lud, musisz go zdobyć, bo to mniej więcej tak wyglądało, jakby ta zasada była, że wiesz, musiałeś ten lud nie tylko zdobyć, ale też go ochronić do momentu go odzyskania, wyrzucenia go, prawda, przeniesienia go, prawda, poza to. Ale pierwsze Division mi się strasznie podobało, jeśli chodzi właśnie o Nowy Jork. Tam miałem pewne zastrzeżenia, już nawet nie pamiętam konkretnie jakie, ale to na pewno nie były wizualia, nie? I to, ale do dwójki podchodziłem z taką pewną nieśmiałością i teraz jak posmakowałem właśnie pełnej wersji, to właściwie jestem po tej pierwszej takiej misji w hotelu, nie wiem, czy tam kojarzysz, tam co się dla Odessy Sawyer robisz misję. I więc to jest to samo, co widziałem w becie, więc jakby na razie jeszcze nie przeszedłem dalej, ale póki co jest dużo stabilne i nie ma żadnych, wiesz, tak, oceny technicznej, wiesz, jeśli chodzi o serwery, to wszystko jest w porządku. Miałem tylko jedną sytuację, że otworzyłem drzwi i nagle wpadłem, wiesz, przeleciałem przez tekstury, ale gra mnie no nie wyrzuciła poza w ogóle całkowicie, poza tą instancję, tylko właściwie tak do punktu kontrolnego kilka kroków przed wejściem do tego pomieszczenia, więc jakby nic nie straciłem, więc, ale poza tym właśnie bardzo stabilnie. No i graficznie, ja gram na PC-cie, więc grafika jest wszystko na ultra i na mojej karcie 1060 wszystko po prostu pięknie śmiga, nie mam żadnych
problemów. Ja mam chyba 970 i też gram na PC-cie i też bez żadnego problemu ta gra bardzo dobrze płynnie działa, więc jest bardzo ładnie zoptymalizowana.
No i w ogóle też to, co mi się wydawało, że będzie takie płaskie i tak dalej, bo nie, ja Waszyngtonu nie znam. No Waszyngton nie jest dla mnie... Znaczy, są pewne filmy, które uwielbiam, gdzie akcja się dzieje właśnie w Waszyngtonie, nie? Z Clintem Eastwoodem, prawda? Ale po prostu nie znałem tego miasta i byłem przekonany, że ono nie będzie tak interesujące jak Nowy Jork. I na razie przeszedłem kilka przecznic, kilka ulic chciałem i poza tym, że prawda nie ma tych takich naprawdę wysokich budynków, wiesz, drapaczych mułów, przynajmniej ich nie widzę, to jednak jest takie, to jest bardzo podobna atmosfera, wiesz, że to miasto wygląda bardzo znajomo, że mniej więcej wiesz, czego się spodziewać, kiedy idziesz do misji, no nie, i podoba mi się to, że jak mnie coś zainteresuje, to nie, bo wiesz, bo masz ten kompas, GPS cię prowadzi, gdzie masz konkretnie iść jak po sznurku, ale czasami lubię sobie pobłądzić, bo jest dużo takich ukrytych miejsc, gdzieś tam wchodzisz do jakiegoś budynku, znajdziesz jakieś nagranie, ktoś coś tam opowiada, jakieś przedmioty, więc ta część właśnie Division, ta eksploracja mi się podoba i to pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo dobre i no, tak trochę liczę właśnie, że to będzie, znaczy nie liczę, że będzie tak dobra gra jak Wildlands, bo Wildlands mi się podobało to, że była przepiękne były krainy i było super strzelanie. I to, że miałeś tych kompanów takich ze sztuczną inteligencją, to było tak, że ta gra była dosyć, znaczy dla mnie było dosyć na tyle prosta, że ja się nie stresowałem tam, wiesz, jakieś te potyczki nigdy nie były dla mnie trudne, no i też to wydawanie poleceń, to taka udawana gra zespołowa, no bo przecież to nie są ludzie, tylko sztuczna inteligencja, no sprawiała mi mnóstwo frajdy, ale właśnie tak mówię, no Wildlands, przepiękna grafika i bardzo dobre strzelanie. Tutaj na razie właśnie grając na myszce, powiem ci, że to dobrze się strzela.
Na pewno powiem ci, że ja sobie grałem na myszce, potem już nie pada, gra się absolutnie tak samo dobrze.
Znaczy, ja na padzie nie mam takiej już takiej celności, wiesz, jak na myszce, mimo że na myszce pewnie nie jestem jakimś tym, ale po prostu tutaj przeciwnicy jakoś tak nie zachowują się jak normalni gracze, więc jakby jest dużo łatwiej tak celować i jakieś headshoty sprzedawać, więc
po prostu... Nie jest prosta ta gra tak naprawdę, nie? Nie wiem, czy już zauważyłeś, że trzeba jednak mocno tam się za osłonami kryć.
Tak.
Zwłaszcza
tak,
jak się samemu gra. Przeciwnicy, jak wyjdzie nagle pomarańczowy pan, który ma kurde milion armora, to trzeba w niego pluć i w ledzie i łatwo zginąć. I ta gra
no jest dużo takich szaleńców, którzy się też na ciebie rzucają i zauważyłem, tak, że po prostu bardzo szybko, kiedy tak panujesz nad sytuacją, bo jesteś za jakimś murkiem, tak ostrzeliwujesz i tak ładnie ściągasz, ale jak nagle się rzuci z kilku stron kilku właśnie takich gości, to nie jesteś w stanie po prostu tak szybko zareagować. I te paniczne, takie przeładowywanie broni. Ale to jest... Ale podoba mi się po prostu atmosfera i podoba mi się to, że być może to jest to, że nie znam tego miejsca, tego miasta, to będzie jednak plus. Że będę więcej czasu spędzał właśnie na... Dlatego na przykład ja zamierzam w The Division grać praktycznie sam. Jak już przejdę grę, to wtedy będę mógł sobie te wszystkie misje zrobić właśnie z innymi ludźmi. Ewentualnie zrobię z innymi ludźmi, ale chodzi mi o to, że chcę traktować Division troszeczkę jako grę dla pojedynczego gracza. Mhm. Żeby to była dla mnie taka gra, gdzie no, nie jestem uzależniony od innych graczy, wiesz, że nikt mnie nie popędza. No,
pamiętaj, że ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy przypadkiem, bo rzuciło mi się to w oczy, ale to mówię, no, 4 godziny gry na karku, bardzo możliwe, że to tylko sam początek jest taki mylny, zwłaszcza, że ja jak zawsze zacząłem zbierać kropki, robić misje poboczne i tak dalej, ja nie robię tych głównych misji. Ale jest chyba w każdą misję, którą zrobiłem do tej pory, działała według schematu, wchodzisz do pomieszczenia, znaczy dochodzisz do miejsca, gdzie się dzieje akcja, tak. Kill room, korytarz, kill room, korytarz, kill room, korytarz, kill room, boss, przeszedłeś misję.
No znaczy, mi się wydaje, że też nawet
wiesz,
na pewno będą jakieś tam przełączniki, może trzeba coś zrobić, coś obronić i tak dalej, ale faktycznie jakby główny, znaczy bo to jest, nie oszukujmy się, no to jest loot shooter, nie?
No właśnie, bo strzela się super fajnie, jest wkręca, jest trudno, trzeba się starać, kombinować, flankować, tak. Używać tych skilli, ten milion zbieranych broni też absolutnie robi wrażenie, ale zastanawiam się, czy jeżeli będziesz grał samemu, to czy ta, no bo jak się gra razem, to się w ogóle nie zwraca uwagi na to, tak. Że jest kill room za kill roomem, nie? To w ogóle nie przeszkadza, po prostu razem sobie biegacie i strzelacie. I ciekawy jestem, czy ta budowa tej gry cię przypadkiem nie zmęczy w którymś momencie.
Znaczy, jeśli właśnie będziesz się spieszył, żeby traktować tę grę tak, jak coś, co chcesz jak najszybciej przejść, to tak. Z drugiej strony, jeśli chcesz jak najszybciej przejść, znaczy, ja nie wiem, bo właśnie nie spodziewałem, czy te Dark Zone są czy one się skalują, czy one są po prostu tylko dla postaci właśnie takich już, wiesz, pod endgame. Trzeba mieć właśnie postać, ona na najwyższym poziomie i dopiero tam wkroczy, bo nie mam, że to wszystko, co do tego momentu będzie, to jest tylko taki przedsmak tego, co nas czeka w tych strefach, nie? I ja jestem bardzo ciekawy i to właśnie tego nie widzę, co oni tam zmienili. Jak oni wyciągnęli wnioski z poprzedniej gry, bo przecież tamta też się rozwijała, też się zmieniała, ale co tutaj konkretnie
się... niesamowicie się rozwija tak naprawdę.
No właśnie, co konkretnie tutaj zrobili, że co tutaj ciekawego będzie. No i też nie wiem, czy przeglądałeś, czy ja to też tak patrzę, ale nie wyciągam wniosków specjalnie, ale widzę, że po prostu Ubisoft stawia na... Znaczy już stawiał wcześniej, ale robi to, co ja chciałem, żeby na przykład Rockstar robił i niestety zrobił tylko to parę razy, czyli dodawał historię do tego świata, żeby w tym świecie opowiadać kolejne historie. Nie, że dobudować nowe wyspy, nowe dzielnice i tak dalej, tylko masz po prostu świat i w tym świecie możesz na przykład nową historię opowiedzieć, no, fabułę i w Karnecie, nie, w tym sezon pasie, w tym pierwszym, który Ubisoft sprzedaje, będą chyba trzy jakieś takie właśnie epizody. Dokładnie nie wiem, jak to wygląda. No ale nie mam, że to będzie coś jak to, co jest w Odyssey, nie? Że tam będzie po prostu jakaś historia i ta historia będzie podzielona na kilka epizodów i później będzie kolejna historia też podzielona na kilka epizodów. Zresztą jeśli chodzi o Odyssey, to nie mogę się doczekać. I to nie, chyba dopiero w kwietniu pierwszy odcinek się pojawi. Fate of Atlantis. Jak właśnie pokażą cywilizację Atlantydów, jak to będzie wyglądać.
No to pierwsze
taka...
DLC już skończone, nie?
No, znaczy, tak naprawdę tego ostrza, to nie.
Nie skończyłeś jeszcze nie, bo w sensie
tylko pierwszy epizod,
już wydane zostało.
Aha, w sensie tak.
Już można tą historię zamknąć pierwszą.
No właśnie, no a ja tylko po prostu nie mogę się doczekać, bo ja jestem bardzo łasy na tą wizję tej zaginionej cywilizacji, co oni tam pokażą. Czy oni pokażą ruiny, tak jak, wiesz, Rapture w Bioshocku, że 5 minut po katastrofie, czy może będzie tak, że poznasz, nie, Atlantydów. Że to będzie jakiś taki niesamowity... No, ja jestem bardzo ciekawy i nawet sobie nie oglądam żadnych zwiastunów, nie psuję sobie zabawy, nie wiem, czy w ogóle jakieś są zwiastuny, nie?
Nie, jeszcze na razie nic.
No, zresztą w ogóle Ubisoft tak na bogato podchodzi właśnie do tych sezon pasów, że te sezon pasy się naprawdę opłaca kupować. No taki, wiesz, na jednej szali masz Blizzarda i Bida sezon pasy typu to, co dodają do Destiny. Aha. Tak naprawdę i wiesz, i tak maskują to, że niby tam dodają dużo kontentu, a tak naprawdę nie dodają w ogóle. Prawie w ogóle, nie chcę, że też... Ale, a masz z drugiej strony właśnie Ubisoft. I do tych sezon pasów nie tylko dodają te epizody konkretne, ale też pełne gry. I pod koniec marca przecież wychodzi ten zremasterowana wersja Assassin's Creed.
Trójeczki.
Tak, i też tej części z Vity, która już doczekała się jednego remastera na PlayStation. Tak, jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie wyglądało, bo ja mam tę grę na Vicie, ale nigdy jej nie skończyłem. Dużo pograłem i jeśli chodzi o Assassin's Creed, to powiedzmy na takiego przenośnego, to całkiem się sprawdza. No ale jestem ciekawy, jak oni to zrobią w nowej, w takiej już wersji tak jak oni to mówią, zremasterowanej. I to jest to, że Ubisoft naprawdę daje konkretną, dodaje za te pieniądze, które się im płaci, konkretną wartość, nie? Bo teraz gram i jestem już przy końcu, nie? Red Dead Redemption, dwójeczki. I gra wygląda najpiękniej ze wszystkich gier, jakie grałem, oprócz Wildlands. Chociaż Wildlands...
Wildlands król, wiadomo to jest.
Tak, tylko że Wildlands po prostu...
na zawsze w naszym sercu.
Ma jedną taką rzecz, ma pojazdy latające, ma samoloty i tam jesteś w stanie po prostu podziwiać z góry piękno tego krajobrazu i te różnice, jak masz po prostu tu góry, tu lasy tropikalne, tu jakieś słone jeziora, wiesz, jakieś pustynie, no po prostu masz niesamowicie przepiękny, przebogaty krajobraz, bardzo interesujący. No ale w Red Dead Redemption wszystko jest fotorealistyczne. I ubolewam na tym, że te szybkie podróże są tak dosyć fatalnie rozwiązane, nie? Że tam masz te diligence, masz pociągi, ale to tak właściwie z niektórych miejsc do niektórych miejsc. I gra, nie wiem dlaczego to robi, ale właściwie za każdym razem, jak masz jakąś misję, to ta misja jest na drugim końcu. I możesz sobie żeby chociaż było tak, że możesz sobie na tego konia tak jakoś z automatu, wiesz, tak założyć, nie wiem, gumkę na przycisk i docisnąć gdzieś, żeby ten koń sam jechał, nie? i wtedy te 10-15 minut przejdziesz i jest okej. Okay. Ale kiedy no, musisz cały czas być, patrzeć w ekran, żeby ten koń, bo przyznam, że parę razy grałem właśnie, jak byłem bardzo zmęczony wieczorami i no niestety spadłem ze skarpy z tym koniem. Jak koń ci zginie, a nie masz tam jakiegoś takiego serum, żeby go odsucić, co nie zawsze się udaje, no to koniec, musisz sobie nowego konia sprawić. A
całe
przecież...
wychowywanie...
Tak, budowanie więzi z koniem przecież to jest no, bardzo ważne, bo koń nie tylko cię właśnie wtedy słucha, ale też jakby masz jakieś dodatkowe triki, jeśli chodzi o jazdę, nie? I to jest, no to jest dziwne, ale powiem ci tak, że... Ale też jest jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Red Dead Redemption. Długo czekałem, żeby zagrać w Red Dead Redemption, więc budowało się to takie i ekscytacja, i jakieś takie oczekiwanie, ale z drugiej strony jakby nie zawieszałem za wysoko poprzeczki, bo wiedziałem, że to będzie naprawdę świetny tytuł. Rockstar nie robi złych gier. Ale cały czas właśnie tak myślę o takim ładunku emocjonalnym, prawda? Znamy wszyscy słynne, wiesz, wypowiedzi naszego kolegi Maćka, no nie, że tam płakał chyba po prostu co rozdział, to po prostu.
Ale do mnie to już z kilku innych źródeł dotarło, że ta gra szarpie emocjonalnie na zakończeniu.
No na pewno, dlatego że to jest...
Jeszcze
to jest bardzo
przed tobą.
Tak, znaczy jestem w szóstym rozdziale i muszę przyznać, że ja nie pamiętam dokładnie takich szczegółów z fabuły z jedynki, do której dwójka jest prequel. Ale jest John Marston i jest Dutch. Ja wiem, że to są postacie, które się jakby przewijają. W tym sensie, znaczy John to jest głównym bohaterem, prawda, pierwszej części, ale chodzi o to, że pewne rzeczy jakby inaczej tak obserwujesz, kiedy wiesz, że one mają jakieś znaczenie, nie? Że jakby ten tych los tych postaci bardzo się obchodzi, bo w ogóle sama gra ma bardzo, no, bardzo ciekawie jest skonstruowana, że to jest gra piaskownica, tak, że gra z otwartym światem, ale ona właściwie się bardzo liniowo w nią gra, dlatego że wszystkie te misje, one są takie, no trochę się strzela, trochę tam powiedzmy robisz takich nudnych rzeczy, ale właśnie to, że to jest, tak dużo jest fabuły w tym, tak dużo jest tych filmików przewodnikowych, tak dużo jest dialogów, to właściwie traktujesz jako taki serial, w którym musisz, prawda, tymi gałkami tam gdzieś popychać, żeby ta akcja się do przodu posuwała. I zupełnie inaczej w ogóle odbieram Red Dead Redemption 2 niż każdą inną grę z otwartym światem. Choćby taki Assassin's Creed Odyssey, gdzie miałeś mnóstwo takich dodatkowych rzeczy, takich aktywności losowo generowanych. Tutaj oczywiście pojawiają się jakieś postacie, gdzieś możesz zatrzymać, ktoś ci coś powie, ale to właściwie jest tak, że jakbyś wszystkie te postacie, wszystkim tym postaciom, które gdzieś tam coś krzykną, że pomocy, tam, wiesz, każdemu tam napotkanemu, nie wiem, kowbojowi odnalazł konia, czy jakiegoś myśliwego uratował z jego własnych sideł, to właściwie to już wszystko zobaczysz, nie? I jakby te takie losowo generowane wydarzenia, one szybko się zużywają. Ale jest mnóstwo takich dodatkowych, niezwiązanych z fabułą zadań, które są bardzo ciekawe i dużo czasu zajmują, ale ja się boję, że po prostu to jest gra, która tak dużo czasu pochłania, że kiedy ją skończę, to mogę tak naprawdę, wiesz, no, a nie mając czasu na przykład, żeby robić z grania w Red Dead Redemption 2 maraton, że może mi coś umknąć, że mogę nie pamiętać w ogóle, od czego to się wszystko zaczęło, że dlaczego uciekaliśmy, co się wydarzyło w Blackwater, no nie? No bo początek jest taki niesamowicie filmowy. No tak mi się po prostu podobał, wiesz, ta tajemnica tego gangu Dutcha, nie? Kim są ci ludzie? Dlaczego się ze sobą spiknęli, nie? Że to jest właśnie taka rodzina. Że to jest bardziej jakiś taki no nie wiem, jakby do czego to porównać, ale naprawdę jest wiele takich elementów, no nie? Co powoduje, że po prostu gram do Red Dead Redemption 2 i zupełnie traktuję tę grę inaczej niż poprzednie gry Rockstara. Że zupełnie inaczej ją odbieram. I najlepsze jest to, że właściwie takie elementy, które zawsze były w grach Rockstara, czyli na przykład, nie wiem, taki humor, sparodiowanie czegoś. Przecież tego humoru nie ma tak dużo. Że to jest taka dużo cięższa w tonie gra. Oczywiście są śmieszne motywy, są jakieś takie komiczne elementy, ale wszystko jest utrzymane właśnie w tej konwencji westernu, tego takiego kina przygodowego też. I muszę przyznać, że... Znaczy ja się spodziewam, co tam się stanie, nie? Bo to jest tak, że nasz bohater, jakby jego zdrowie jest na przykład monitorowane. I tam pewne rzeczy jakby... No, to jest jakby wchodzę w taki niebezpieczny moment, że musiałbym troszeczkę zdradzić parę zwrotów fabularnych. Ale,
no,
ale naprawdę...
nie wiem, czy chcesz wchodzić.
Nie chcę wchodzić. Nie będę ryzykował tutaj, ale powiem tak, że naprawdę fenomenalnie po prostu ta gra wygląda i no, cieszę się, że ją skończę, że to będzie gra, którą będę mógł znowu odhaczyć, nie, że skończyłem, bo jest dużo gier, które zawsze chciałem skończyć, ale właśnie przez to, że tak mówisz, no 80 godzin, czy ja będę miał to 80 godzin, nie, żeby ją skończyć. Czy ja będę miał, nie wiem, 60 godzin. I później jest tak, że są takie gry jak na przykład Odyssey, że tam rzeczywiście człowiek ładuje niebotycznie dużo czasu i tak sobie myślisz, no kurczę, no a gdyby ta gra była połowę krótsza, to bym drugą taką mógł skończyć, nie? I to jest ten problem, nie? Że musisz tak ten czas sobie rozplanowywać, no ale...
Miarkować, tak, to właśnie, to jest to czas największym, najtrudniej zdobywalną walutą dzisiejszych czasów.
No ale, tak mówię, no, tyle już osób wypowiadało się na temat Redemption 2 i to jest taka gra, której nie trzeba reklamować, że jak ktoś nie zagrał wcześniej, bo nie wiem, bo cały czas utrzymywała cenę, to teraz właśnie już powoli weźcie, są w takich normalnych cenach te dostępne kopie. Nie wiem, na Xboxie chyba widziałem za 40 euro już, więc już jest okej, nie? Pod tym względem. No ale, no,
ja
to
czekam.
Tyle.
U mnie Redemption prawdopodobnie będzie czekało na urlop.
No tak, no bo wtedy będziemy mógł sobie na spokojnie te wszystkie...
Dokładnie tak, bo chcę, wiesz, nie chcę skakać ani się śpieszyć, tylko chcę spokojnie sobie grać w tempie takim, jaki będę miał i pewnie tak. To się... Myślałem, że na święta, ale na święta się nie udało, więc teraz kolejny taki moment urlop.
No ale ja to tak zauważyłem właśnie, że zacząłem właśnie... Znaczy, jeśli chodzi o fabuły w ogóle, bo też chyba o tym rozmawialiśmy, że jednak te wszystkie Netflixy i Prime'y, one tak satysfakcjonują cię na tyle, że faktycznie znowu można wrócić do szukania w grach tej czystej przyjemności z rozgrywki. Że nie szukasz tam historii, bo historię masz właśnie w... Bo wcześniej... Bo jakby... Jakby to powiedzieć? Taki typowy serial to jest Tasiemiec, nie? I on ci daje taką odskocznię do kotleta, nie? Film znowu jest krótki, 2 godziny, obejrzysz, tam za dużo się nie da skondensować. Ale takie 10 odcinków, taki miniserial, to jest idealna długość i...
Właśnie, a propos seriali, wiesz, ponieważ z jakiegoś... Amerykańscy Bogowie wrócili.
No widziałem właśnie, drugi sezon się pojawił.
Więc z tej okazji postanowiłem stać się subskrybentą Amazon Prime Video. No a ponieważ stałem się subskrybentem Amazon Prime Video, to zamiast Amerykańskich Bogów natychmiast odpaliłem The Expanse, trzeci sezon.
O, i co,
którego
super,
nie oglądałem do tej pory. I niestety zacząłem oglądać pierwszy odcinek trzeciego sezonu i po jakichś 15-20 minutach musiałem przerwać, bo dotarło do mnie, że nie mam w ogóle zielonego pojęcia, o co chodzi, więc zacząłem szukać jakiś w internecie, wiesz, season 2 recap, że
też, sobie tak,
postacie
tak.
Absolutnie kojarzą, ale nagle, czemu ta pani jest tu cała zakrwawiona, o co chodzi? Co to za, co tu się dzieje? W ogóle zero, po prostu zero, a jednak ten serial jest na tyle story driven, że się tak wyrażę, że z kontekstu nie wszystko da się złapać, bo tam jednak
nie ja sobie to samo zrobiłem, obejrzałem sobie takie 10-minutowe tak zwane recapy.
Dokładnie,
z
tak.
Tych najbardziej kluczowych elementów. Oczywiście tam tych wszystkich wątków nie poruszały i tak dalej, ale były wystarczające, żeby mnie jakby przypomnieć mi, co jest. Zresztą jaka pierwszy sezon, ja to nawet kiedyś mówiłem o tym, The Expanse oglądałem kilka razy, bo za pierwszym razem bardzo dużo rzeczy po prostu mówię, kurczę, ale jak, co? Nie mogłem połączyć tych wszystkich wątków. I dopiero ta wiedza, no nie... kim jest ta postać, wiesz, z początku, nie? Ta zielona, ta niebieska maź. Co to jest w ogóle, ta protomolekuła, nie? Tak, o co z tym chodzi? A jak już obejrzysz i wiesz mniej więcej, o co chodzi, to oglądasz to i po prostu wow. Jakbyś, no, wszystko po prostu jest takie jasne, czyste, klarowne. I ja sobie zrobię właśnie taki kolejny maraton, jak tylko przed sezonem 4 postanowiłem sobie, że tak...
A to jest zaplanuję robione sobie... czwarty?
Tak, na szczęście przez to, że... No, ale właśnie to jest to, że tak się kończy, właśnie takim ładnie się kończy trzeci sezon, muszę przyznać. Ładnie się na tyle kończy, że on tak otwiera, że on nie kończy się cliffhangerem, Ale kończy się w taki bardzo niesamowity sposób, taki absolutnie, no, genialny, że się tak wyrażę, bo otwiera po prostu no, mnóstwo nowych możliwości, no nie, wątków, w jaki może się ten serial potoczyć. I oczywiście książek aż tak głęboko nie wszedłem, ale teraz wszystkie te cztery książki, które zostały wydane teraz przez Maga, wydawnictwo Mag, sobie kupiłem, lecą do mnie, więc przeczytam sobie na drobie, chociaż serial mi się wydaje, że już tak może jeszcze nie przegonił tych polskich wydań, ale jest blisko, ale to jest kapitalny serial, to jest kapitalny, ale jak wspominałeś właśnie, jeśli w ogóle już ci na pewno kiedyś polecałem, ale oczywiście Boscha musisz obowiązkowo na Prime.
Tak, no ja Jack Ryan tutaj mnie interesuje. No tak, ja lubię takie rzeczy.
No ja rozumiem. No, to nie jest ten Jack Ryan, którego ja lubię, ale zawsze to jest fajne.
A właśnie, jeszcze Netflixu.
To jest taki, pojęcie, to jest 24 dla dzieci. To jest takie Teletubisie wśród 24. Jakby 24 robili właśnie w dzisiejszych czasach, to może tak wyglądał, nie? Albo, no.
Amerykańskich bogów oczywiście. Nie, tam się już uzbierało trochę tego do
świetny obejrzenia. Jest Terror. Terror. Musisz Terror obejrzeć.
Terror też. No, jest to oglądać. Natomiast z Netflixa jeszcze kontynuuję swoją przygodę skandynawskich kryminałów. I tutaj mam polecajkę, bo ja wiem, że ty też lubisz takie ciekawostki.
No,
jest to
jasne.
Absolutnie zamknięta całość. Nie jest to miniserial, dlatego że trwa 12 odcinków bodajże. Każdy po około tam 40-50 minut. Nazywa się Dead Wind, Martwy Wiatr. Jest to serial fiński. Dzieje się
w Polsce?
W Finlandii, w kraju Finów.
Nie, no Finlandii, dobrze mówisz.
No Finlandii, dobrze mówię, w kraju Finów. I historia jest taka, że na terenie, gdzie ma być budowane jakieś tam nowe, super nowoczesne osiedle, zostaje znalezione zwłoki dziewczyny. No i zaczyna się śledztwo. Kto ją zabił, czemu, dlaczego, jak, gdzie, kiedy i o co chodziło. No i intryga tam jest tak rozbudowana i tak szeroka, że właściwie nawet w 12 odcinku, w połowie 12 odcinka jeszcze jakiś tam się znajdzie zawijacz fabularny, ale wszystko się skleja, co jest rzadko spotykane w przypadku, kiedy to właśnie mamy, wiesz, nagle okazuje się, że mordercą jest brat, wujek, siostra, ktoś tam. To tutaj to wszystko nawet ma sens i jest całkiem nieźle wytłumaczone. Wątków pojawia się momentami bardzo dużo. Mamy dwójkę bohaterów, panią policjantkę i pana policjanta. No i polecam. Naprawdę.
A to w pułapce obejrzałeś do końca?
Tak, w pułapce obejrzałem. Też jest spoko, nie jest jakoś wyjątkowo rewelacyjny. Bo to oglądałeś, nie?
Tak, obejrzałem, tak. Bardzo.
No to Deadwind jest zdecydowanie lepszy.
O, no to już sobie...
Trap jest fajny, to ten klimat takiej dusznej, wręcz małej miejscowości, w której wszyscy siebie znają i oni są odcięci od tego świata, to tam
znaczy,
grało,
ja lubię,
nie?
Klimat zimy, wiesz, to jest dla mnie coś, co mnie od razu kupuje. I na przykład ten Terror, o którym tak wspomniałem, to jest w ogóle na podstawie książki Dana Simonsa, tego od Hyperiona na pewno kojarzysz, science fiction. No tutaj jest zupełnie inna... Znaczy, to nie jest książka, to nie jest film, serial science fiction, chociaż są wątki takie właśnie, można powiedzieć, jak z horroru, ale generalnie właśnie ten klimat, nie, wiesz, tych odkrywców XIX wieku, nie, o tym dwa statki właśnie, dwóch kapitanów wybierają się na ekspedycję, żeby znaleźć przesmyk, przepłynąć przez biegun północny tam do Kanady, żeby po prostu znaleźć jakby krótszą drogę. Ale właśnie to jest to, że po pierwsze, najpierw zastanawiałem się, czy to jest serial dla mnie, bo nie zawsze lubię takie właśnie kostiumowe seriale i tak dalej, ale klimat był dobry, ale później jak się akcja rozwija właśnie, no czujesz właśnie to zagrożenie i zaczyna się pojawić taki wątek, no, że się tak wyrażę, ponadnaturalny, no to już wiesz, jestem kupiony. Nie? I ten serial ma 10 odcinków, naprawdę. Terror na Prime to jest jedna z takich właśnie, moim zdaniem, perełek, takich właśnie jak Amerykańscy Bogowie, jak Bosch, jak The Expanse, takie rzeczy, które jak się już ma tą usługę, to trzeba konkretnie zobaczyć.
No, ale... i wielkimi krokami zbliża się coś, czego ja niesamowicie mocno wyczekuję, co chyba będzie zamkniętą całością, patrząc po zwiastunie, który ostatnio się pojawił, czyli Dobry Omen, który w maju pojawi się na Prime.
No tak. No,
wygląda nieźle, podobno Gaiman tam mocno pracował z nimi przy robieniu tego serialu, więc ja mam tutaj duże nadzieje. A Dobroman jest to jedno z moich ulubionych książek, tam wiesz, top 10 książek, które wpłynęły na twoje życie. To właśnie Dobroman jest jedną z nich, ewidentnie.
No, ale to jest, to już możemy zostawić sobie na następny
raz.
Tak, na maj. Mało o grach, ale to dlatego, że akad, no, same takie odgrzewane kotlety, jak jakiś Apex, jak jakiś Red Dead Redemption. O Division właśnie za krótko, za mało graliśmy. No, ja na pewno będę chciał, żebyśmy w następnym odcinku porozmawiali dłużej na Division, bo nie chciałbym się powtarzać tego, co mówiłem
po becie. Po endgame'ie już, nie?
Tak, tak. Że już chciałbym właśnie tak troszkę bardziej pograć w tym moim takim... Znaczy ja stworzyłem sobie postać, która wygląda jak właśnie taki typowy policjant amerykański z wąsem, w okularach, tych awiatorkach. No, jest taki... No, ale to już, kiedy indziej o tym porozmawiamy. No. Więc tak króciutko w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że było sympatycznie, że nie zagadałem cię tak kompletnie, drogi Piotrze.
Nie,
że dopuściłem cię do głosu. Słuchacze
są zawsze spragnieni twojego głosu.
Tak, tak. Szczególnie, że właśnie taki mam troszeczkę zachrypnięty, bo gdzieś tam znowu jakiś wirus czegoś panuje. Nie, tutaj, angina, jak nie angina, to zapalenie gardła, jak nie to, to tam. Po prostu masakra. Już grypy przeszły, a teraz zaczyna się coś nowego. Zresztą w Polsce chyba już jest coraz spokojniej, chociaż były wiatry, to znowu parę dni temu w Irlandii śnieg spadł. Czujesz? O. Po prostu masakra, co się dzieje. No.
U nas grad, tak? Między raz na 2-3 dni nagle jest takie łubudu. Bo to jest ten taki dziwny moment pogodowy, kiedy temperatura w przeciągu jednego dnia potrafi się zmienić o 17 stopni.
To jest idealny moment. Zazwyczaj
dzieją się jakieś dziwne rzeczy wtedy.
To są idealne czasy właśnie, żeby siedzieć w domu, nie wychodzić, nie grać, znaczy, przepraszam, grać i słuchać podcastów, tak, więc no. No i właśnie to na koniec, to też Piotrze tutaj oczywiście podziękuję i bardzo mi się podobała twoja akcja Słucham rozgrywki. Wielki sukces.
Udało się.
I tak sobie myślałem, że jak nie masz nic przeciwko, to mogę powiedzieć, że jeśli są jacyś słuchacze Fantasmagierii, to możecie też...
Ale pojawiały się zawsze, właśnie, absolutnie pojawiały się głosy, że Słucham rozgrywki ludzie dodawali sami z siebie i Fantasmagierii. Nawet tam było zdjęcie chyba z wozem strażackim.
A to tak, słynne tak, że właśnie, tak, że tak, przy, tak, tak, co tak. Można robić przy podczas słuchania Fantasmagierii, właśnie można na przykład pucować taki fantastyczny wóz strażacki. No nie wiem, jak chcecie, możecie właśnie, bardzo było mi miło, wrzucajcie hashtagi.
Takie zawsze się super miło czyta, nie?
Słucham Fantasmagierii, wylicencjonowany od Piotrka, mam
tak
nadzieję,
jest.
Że się nie gniewa, że
no, pożyczam. W pełni, jak najbardziej.
No i też dziękuję właśnie wszystkim wspierającym tutaj, jeśli chcecie, to oczywiście możecie przez PayPala wesprzeć lub ewentualnie w każdy inny możliwy sposób. Oczywiście kod na grę też jest dobry, więc no nic, nie chcę przedłużać. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Piotrka na stronie www.pancodziennik.pl.
Zapraszam serdecznie.
O jednej rzeczy żeśmy pogadali, ale to w takim razie zostawimy to następnym tym. Minutę tylko poświęcę. Inside Xbox. Xbox. No żeśmy nie porozmawiali. Nie, mam nadzieję, że jeszcze minutkę możesz poświęcić.
Tak.
Co sądzisz o tym, że po prostu Microsoft zamiast zrobić prezentację Halo 6 czy Halo Infinite, no postanowił po prostu zawojować rynek już całkowicie, wydając edycję tą z Halo Master Chief na PC-ty. Jeszcze to w jakiejś takiej wersji epizodycznej, że to będą sprzedawać na części. To nie jest szalone?
No...
No, nas to troszeczkę tak obeszło, bo my wygraliśmy.
W tym momencie już przestaje mieć sens, jeśli chodzi o Microsoft. Bo
no
tak
wydają kolejną wersję gry.
Co mogą zrobić.
18-letniej gry. Kolejny raz. No, to
no
jest...
ale nie wiem, czy widziałeś, ludzie krzyknęli z radości, bo był zachwyt niesamowity. Ja czytałem,
postawieni,
w końcu,
jacyś tam wiesz.
Jak nareszcie, tak.
Opłaceni agenci
na Steamie,
podstawieni.
Jeszcze na Steamie w ogóle, nie tylko w Windows Store, co już w ogóle, o Jezu, szaleństwo.
Znaczy, ja mam nadzieję, że oni ten Master Chief Collection zaczną od tego, że oni wydadzą zremasterowaną wersję Halo Reach.
Tak. Będzie już podali kolejność. To te gry będą się pojawiały w kolejności chronologicznej. Czyli będzie Reach 1, 2, 3 od EST 4, jeśli dobrze pamiętam.
No ja
i
myślę,
wszystkie
że
mają
naprawdę...
być zremasterowane, bo w ogóle Reacha nie ma w MCC, więc
nie.
Będzie dodany i 4K, i HDR-y, szmery, bajery, 60 FPS-ów. Tak, no.
No to jest gra, która się no niestety troszeczkę zastarzała, jak wygrasz tam wersji we wstecznej kompatybilności, ale nadal ma fantastyczną fabułę i ten hełm, prawda, taki zniszczony na tym typu skowi, to robi wrażenie. No ale... Jeśli chodzi w ogóle o Halo 6, to tak tylko zdawkowo rzucili na, bo to był chyba na żywo ten Inside Xbox, to pewnie widzieli te reakcje fanów, pewnie czytali właśnie Twittera Fantasmagierii, niezadowolenie i powiedzieli, że tak, że na pewno coś się pojawi, jeśli Halo Infinite chodzi na E3, no ale to. No to już jeszcze E3 i w ogóle to, co tam się zmienia, to już do następnego odcinka. Czyli jeszcze raz ci dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.